studiu Anna Oliwińska-Wacko, poetka rodem z Czódca, również regionalistka. No i tak przeplatają się te różne obszary pani twórczości, raz więcej wierszy, a może nie, może źle mówię. Wiersze chyba są cały czas.
To prawda, wiersze dominują, wiersze są cały czas, ona, ta poezja właśnie jest tak, mnie uwodzi i ja idę za nią w ciemno.
No nie wiem, kto kogo uwodzi, bardziej kto kogo ciągnie za sobą, nie wiem jak to określić, bo mówi się też, że poezja to jest taki rodzaj rozmowy z samym sobą. I jeśli ktoś pyta poetę, dla kogo tworzy, no to czasami taki wielokropek następuje
no tak,
tej odpowiedzi.
Raczej się tworzy dla siebie, te swoje myśli człowiek zawiera w tym, swoje przemyślenia, refleksje,
i w tym
opis.
Tak, i w tym najnowszym tomiku, który pani przygotowuje, o czym będzie? Jakie wiersze będą?
No właśnie, to będą generalnie utwory, które łączy, myślę, ten nadrzędny taki coś, co je łączy, to jest wiara. Bo właściwie wszystko, o czym do tej pory pisałam, tak jak sobie właśnie przejrzałam te utwory i teraz w tych nowych, gdzieś ten motyw się pojawia, ten system wartości, który warto przekazać, którego się nie można bać, bo on jest istotny i ten system wartości mający już 2000 lat, on człowieka ratuje w wielu sytuacjach. On daje, pokazuje drogę. I tego się trzeba trzymać, mi się wydaje.
No i tak jak pani powiedziała, rozumiem, że nie jest tak, że pani sobie założyła, że będzie jakiś leitmotiv, na przykład w tym przypadku wiara, system wartości, tylko to się dzieje. Te wiersze się składają, lądują może nie w szufladzie, tylko, tylko
w zeszycie.
W zeszycie?
Zeszyt leży na biurku.
No właśnie, to jeszcze, czyli ręcznie pani pisze.
Tak, w większości tak, potem przepisuję.
Tak, tak. I potem, kiedy następuje już ten moment, że poeta dojrzewa do tego, że podejmuje decyzję, a może to wydam, a może złożę to w zbiorek, no to nie wszystkie wiersze trafiają do książki.
Tak, to prawda. Ja zresztą lubię, no, lubię pisać ołówkiem i później na przykład zmarzę to, co mi się nie podoba i nie chcę tego wracać do tego.
No bo tego już nie ma.
No tego już nie ma. Zostawiam tylko to, co uważam, że chciałabym, żeby zostało i nie zastanawiam się, o matko, a może tam było lepiej. Nie, nie, nie. Jak skreśliłam, jak zmazałam. Gdybym skreśliła, to bym pewnie wróciła, ale jak już zmazałam, to tego nie ma.
Na tomik czekamy, a kolejna rzecz, nad którą pani pracuje, jak rozumiem, książka o Józefie Grabieńskim, Pan na Włościach Czudeckich.
Tak, to postać wyjątkowa i bardzo ważna w dziejach Czudca. To człowiek, któremu Czudec wiele zawdzięcza i w swoich czasach zapisał się przede wszystkim jako hojny fundator kościołów, nie tylko w Czudcu, no ale dla mnie jest ten w Czudcu ważny, instytucji dobroczynnych, takich jak szpitale ubogich, kolegium mansjonarzy też w Czudcu założył. Ufundował kościół Trójcy Świętej, wykorzystał do budowy kamienie z zamku, który uległ spaleniu i część tych kamieni użyto do budowy zamku, Boże, do budowy tego kościoła i myślę, że odznaczał się takimi cnotami, które zostały zauważone i docenione przez samego papieża, bo otrzymał on od papieża przywilej odpustu zupełnego na wypadek śmierci. Otrzymał także zresztą na zamku w Czudcu była kaplica i jest taki przywilej papieża Innocentego XIII na kaplicę w Zamku Czudeckim. No i to, że Józef Grabieński podjął się budowy tego kościoła, to w ogóle w tamtych czasach jest ewenementem w takim małym miasteczku, jakim był Czudec. Taki duży kościół wtedy powstał.
I opowieść o tym niezwykłym człowieku pani chce zawrzeć w swojej kolejnej książce. Jako regionalistka ma pani ten szczególny zmysł obserwacji otaczającego świata, ale także umiejętności doszukiwania się w dokumentach i w śladach przeszłości tego, co ważne. Więc ta książka powstanie.
Tak, książka powstanie właśnie, ponieważ będzie 25. rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Łaskawej z Czudca. I ja chciałam właśnie w ten sposób, bo Józef Grabieński rozpoczął budowę tego kościoła od tej kaplicy dla Matki Bożej. I chciałabym właśnie jakoś zaznaczyć, podkreślić te jego zasługi, a w ogóle opisać tę postać, bo uważam, że jest ciekawa.
Tak, rodzaj biografii.
Tak.
Takiej książki popularno-naukowej.
Tak. Coś w tym stylu tak zamierzam, a zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo mam dosyć dużo materiałów źródłowych, więc korzystam z nich.
Mam jeszcze w tej audycji dla pani jedno pytanie albo taki krótki zestaw pytań i też prośbę. To na koniec będzie. Za tydzień Narodowe Czytanie. Jest pani polonistką z wykształcenia i wieloletnią nauczycielką języka polskiego. Tym razem będą czytane Dziady Adama Mickiewicza. Notabene taka niezwykła klamra spinająca pierwszą edycję Narodowego Czytania i tę, która się odbędzie w tym roku, bo w pierwszej edycji w 2000 bodajże którym, 12 roku, był czytany pan Tadeusz, a teraz Dziady Adama Mickiewicza. Co pani na to?
Tak, zachwycam się panem Tadeuszem niezmiennie i Dziady też mi się podobają. Zwłaszcza druga część. Może dlatego z takiego sentymentu, bo ja z uczniami robiłam inscenizację, przedstawienia, to się nie robiliśmy tej jako lektury takiej suchej, tylko czytaliśmy na lekcjach Dziady. Robiliśmy inscenizacje, zasłaniane okna i to wszystko tak w takiej scenografii, nawet w kostiumach czasem, więc to jest jako utwór sceniczny jest kapitalny.
A w przestrzeni miejskiej albo wiejskiej, kiedy będzie czytany?
Tak, ale jeszcze chcę powiedzieć, że tam są też bardzo ważne mądrości przecież w tych dziadach. Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak? Mhm. Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
Ja tak myślałam sobie, że może to jednak dość trudna lektura, chociaż takich lektur po drodze trudnych też było sporo, a jednak Narodowe Czytanie zawsze cieszy się ogromną popularnością.
Tak, wydaje mi się, że jak coś jest trudne, to tym bardziej trzeba się z tym wziąć za bary, nawet jeśli to jest lektura i zawsze nas to czegoś uczy, tak? I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć więcej, rozumieć więcej, a jak to inaczej zrobić, jak nie czytać książki, nawet trudne.
Proszę Państwa, 5 września odbędzie się Narodowe Czytanie, tym razem będą czytane Dziady Adama Mickiewicza. To teraz jeszcze prośba na koniec. O wiersz, o którym mówiłyśmy, umawiając się na tę rozmowę dzisiaj w studiu. Jeden z wierszy, który być może trafi do najnowszego tomiku.
Tak, akurat wybrałam ten wiersz, który do 3 lata, więc przeczytam. Na brzegu księżyca cienie zamieszkały, zapadają się w noc jak w puch ciemny. Sny już zbyt krótkie na te noce i czas się zaplątał w marzenia. Lato zapachem lawendowym i różanym unosi się nad ogrodem, gdzie pszczoły pijane jeżówkami sączą jeszcze słodkie krople słońca. Wieczorne zapachy lata odmładzają nas o cały ten miniony czas pośpiechu, bez marzeń i bez sensu. Dotykam chłodu nocy na łące poszarzałej od mgły i rosy. Wiatr ogłasza koniec ciszy i porywa do tańca trawy, gałęzie, zapachy i głosy. Zasypiam w drodze, a nogi niosą mnie tam, gdzie trzeba wracać.
Oj, taka nostalgia, a tu przecież jeszcze nie koniec lata. Proszę się wytłumaczyć.
No właściwie wiersz powstał jakiś czas temu. Ja tylko ten motyw lata tutaj właśnie zobaczyłam, dlatego chciałam ten wiersz przeczytać. Ale lato ma to do siebie, że zachwyca nas urodą, zachwyca przyrodą, zachwyca zjawiskami przyrody, a później tak na paluszkach cichutko odchodzi, a czasem odchodzi deszczem, czasem słońcem się z nami żegna. I to wszystko tak się robi z czasem nostalgiczne. Bardzo lubię lato. Ale jesień też.
O, i na to czekałam, bo jesień to rzeczywiście taka pora, którą uwielbia wielu poetów. Anna Oliwińska-Wacko, poetka i regionalistka, mieszkająca w Czuczcu, urodzona w Czuczcu. Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
I Państwu już dziękuję za spotkanie w audycji Ślady Pegaza. Jan Pielichowski zrealizował tę audycję. Przy mikrofonie była z Państwem Iwona Piętak. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.